Gdańsk przed Warszawą na podium wysokości średnich zarobków w Polsce. Pomorska strefa liderem wspierania inwestycji. Historyczny rekord. Ponad 17 milionów osób na rynku pracy w naszym kraju. To dane takie przytoczył Eurostat. A przy okazji pokolenie Z okazuje się być postrachem pracodawców. O tym wszystkim już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dzień dobry. Our feelings and our yearning, why do we breathe in? I never learned it. It's to the dolphins, they are bleeding. You want a meaning, but I will keep it. For the lovers in the nighttime, they move like fireflies. I wanna move to, I wanna move with you. It's to the living.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A u nas dzisiaj goście Maciej Kazienko, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w studio i Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza zdalnie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczynamy, panowie, od pieniędzy. Przypomnę, że 7508,34 zł, tyle w marcu wynosiło średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw według Głównego Urzędu Statystycznego. Tymczasem na forsal.pl pojawiło się ciekawe zestawienie zarobków w największych polskich miastach. No i tam na pierwszym miejscu nie Warszawa, Kraków ze średnią płacą 10 051 zł brutto i ta średnia była większa o ponad 13% niż w marcu ubiegłego roku. Uwaga, drugie miejsce to Gdańsk. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu tego roku wyniosło 9 645 zł i było o 17 ponad procent wyższe niż rok temu. Trzecie miejsce zajęła Warszawa. Tam przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w tym roku w marcu wyniosło 9490 zł i było o ponad 11% wyższe niż w ubiegłym roku. Gdańsk przeskoczył Warszawę. Oj, mamy pogłos tutaj do pana Adama Protasiuka. Gdańsk przeskoczył Warszawę pod względem wysokości zarobków. No to w takim razie pytanie do pana Macieja Kazienko, który jest w studio, a my ponownie łączymy się z panem Adamem Protasiukiem. Czy pod względem, czy widać to, tak wysokie zarobki średnie, no i ten wzrost w sumie najwyższy z tych trzech miast, które przytoczyłam, bo jeszcze raz przypomnę, Kraków wzrost o ponad 13%, Warszawa, która jest za nami, o ponad 11%, a w Gdańsku o ponad 17%.
Po pierwsze, cieszy to, że jest to powyżej wskaźnika inflacji, czyli można powiedzieć, że realnie nadrobiliśmy tą inflację, która także już, jak widzimy, coraz bardziej spowalnia i jest nadzieja, że rzeczywiście pod koniec roku będzie już jednocyfrowa, a w 2025 osiągniemy ten cel inflacyjny na poziomie 2,5%. A po drugie, świadczy to także o tym, że mamy rzeczywiście atrakcyjne miejsce do pracy i do mieszkania. I to ja spotykam wielokrotnie takie właśnie westchnienia, żeby nie powiedzieć zazdrości, jak się gdzieś człowiek porusza po Polsce. Skąd jesteś, z Gdańska, z Trójmiasta, to wszyscy mówią, że to jest ich marzenie, żeby móc tutaj po prostu żyć, pracować. Zatem pokazuje to, że rzeczywiście wiele osób prawdopodobnie znajduje tutaj zatrudnienie, przenosi swoje plany życiowe i rzeczywiście powoduje to również wyższe oczekiwania zarobkowe i ci pracodawcy po prostu muszą spełniać te oczekiwania i oferują takie wynagrodzenia. Rzeczywiście zaskakuje, że przegoniliśmy już stolicę, a drugie miejsce za Krakowem pokazuje właśnie, że to są te miejsca atrakcyjne nie tylko dla turystów zagranicznych, ale także dla tej turystyki wewnętrznej, czyli jakby ludzie sobie wyobrażają, że po prostu można mieszkać w miejscu atrakcyjnym turystycznie i pracować. I prawdopodobnie właśnie to są te decyzje i tego konsekwencje, czyli te wysokie zarobki.
Adam Protasiuk, nie wiem na ile słyszał pan z mojego pytania, ale tutaj przypomnę.
Tak.
To jest pan zaskoczony tym, że przeskoczyliśmy Warszawę pod względem zarobków?
To znaczy, to, że przeskoczyliśmy Warszawę, to może tak, natomiast to, że mnie bardziej jako przedsiębiorcę interesuje tendencja wzrostu, bardzo silnego wzrostu wynagrodzeń w pewnych obszarach, który głównie jest spowodowany w mojej ocenie jednak mimo wszystko inflacją, bo inflacja, ta realna inflacja jest bardzo wysoka, to generuje, musi generować wzrost wynagrodzeń. To znowu skutkuje tym, że część przedsiębiorców jednak, mam wrażenie, nie wytrzyma tej presji wynagrodzeń i będzie miała duże kłopoty na rynku, bo umówmy się, że część firm nie jest w stanie sprostać takiej presji wynagrodzeń, więc z jednej strony oczywiście możemy się cieszyć, ale to, co pan prezes powiedział, że przedsiębiorcy muszą, tak? To jest wszystko fajnie, że przedsiębiorcy muszą nadążać, tylko że pytanie, czy mogą z perspektywy rynku, czy rynek też będzie się tak zachowywał, że będzie akceptował wzrosty cen wynagrodzeń w postaci wyższych cen usług i towarów. Tak się na pewno nie stanie, a przynajmniej nie równolegle i proporcjonalnie w czasie, więc obawiam się, że będziemy mieli duże problemy jako przedsiębiorcy właśnie w tym, głównie w małych, średnich przedsiębiorstwach, bo tutaj niestety te możliwości wzrostu cen usług i towarów napotykają już dzisiaj na bariery konsumpcji, bo konsumpcja, jak widzimy, na rynku spada. Więc jest to z jednej strony radość, że społeczeństwo się bogaci poprzez wzrost cen, ale z drugiej strony pamiętajmy, że to jest miecz obosieczny.
No właśnie, a te dane, które podajemy, one dotyczą przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 pracowników. Na Pomorzu i generalnie w całym kraju zdecydowanie jest więcej właśnie tych małych firm, które zatrudniają mniej niż 9 osób. I czy tutaj możemy powiedzieć, że ten skok zarobków też jest tak widoczny jak w tych większych przedsiębiorstwach? Z tego, co panowie obserwują.
Nie, na pewno nie. Ten wzrost następuje, ale już nie z taką dynamiką, dlatego że no, nie ma tych możliwości rynkowych, bo jednak sytuacja dzisiaj w biznesie jest taka, że duże przedsiębiorstwa sobie lepiej radzą niż małe i średnie, bo mają silniejszą pozycję na rynku, mają tą pozycję ugruntowaną. Czasami wręcz mogą narzucać ceny te na rynku, natomiast najczęściej to właśnie mikro, małe, średnie muszą walczyć codziennie na rynku ceną głównie, jakością usług oczywiście też, ale głównie ceną. I tutaj jesteśmy dzisiaj świadkami takiego silnego procesu, że te duże firmy się umacniają, a mikro, małe, średnie niestety przeżywają bardzo duże problemy.
A w których branżach widać najbardziej te wzrosty zarobków? Czy w strefie też jest to odczuwalne z tego, co z kolei pan prezes w Pomorskiej Strefie obserwuje?
To może ja odniosę się do tego, co prezes Adam powiedział, statystyką decyzji o wsparciu, które wydajemy jako Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, bo tam akurat obserwujemy taki bardzo silny i utrzymujący się trend dla małych i mikroprzedsiębiorstw, które inwestują, tak? Czyli jakby widać, że one mają ten potencjał rozwojowy, bo te decyzje o wsparciu, które wydajemy właśnie, i to są w 80%, pragnę podkreślić, polski kapitał. I to właśnie, tak jak mówię, małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa, one mają najwyższą dynamikę wzrostu w tej chwili. To są najbardziej odważne decyzje inwestycyjne, czyli tutaj można powiedzieć, że widać ich siłę jakąś, skoro się rozwijają, skoro inwestują, wydają pieniądze, zaciągają kredyty. To nie są zawsze, to nie są tylko i wyłącznie środki własne, to są także kredyty. Czyli no, jest to takie ciekawe rzeczywiście zjawisko. Z jednej strony to, co Adam powiedział, a z drugiej strony to, co my obserwujemy w strefie, że no, ci mali polscy przedsiębiorcy mają jakiś potencjał i się rozwijają.
I nie boją się podejmować decyzji. A to też o tym, co się dzieje w strefie, jeszcze za chwilę. Natomiast wracając też do tych danych dotyczących zarobków, wynika z nich, że w Gdańsku największe skoki zarobków były w transporcie, w gospodarce magazynowej o 30%. Informacja i komunikacja prawie 25%. I tu ciekawa rzecz. Zakwaterowanie i gastronomia. Czyli rozumiem, że to jest szeroko rozumiana turystyka, o 21% poszło w górę. Czy z tych danych można uznać, że nasza branża turystyczna się odbudowuje? I z jednej strony po pandemii, i z drugiej strony no, po tym początku wojny w Ukrainie, gdzie wszyscy się baliśmy o przyszłość, a branża turystyczna się bała, że przestaną do nas przyjeżdżać turyści. A natomiast strefa pewnie się martwiła, że przestaną tutaj zaglądać inwestorzy. Ale najpierw o tej branży turystycznej, a potem właśnie o powrocie inwestorów. Panie prezesie.
Jeżeli patrzymy na nasz rynek turystyczny, to też pamiętajmy, że społeczeństwo ubożeje, w związku z tym możliwości wyjazdów zagranicznych też stają się ograniczone.
Tutaj pozwolę sobie polemizować.
Widzimy.
Właśnie wybieram za granicę, rezygnując z ukochanych gór, bo góry są tak potwornie drogie, że zdecydowanie taniej wyjdzie mi za granicą.
No, ale no, na górach turystyka się nie kończy, prawda? Więc są miejsca takie, które rzeczywiście te tradycyjnie, czyli jakieś tam Zakopane i Sopot i tak dalej, które rzeczywiście mają bardzo wysokie ceny. Natomiast patrząc tak średnio, to jednak społeczeństwo dzisiaj ma, w mojej ocenie, ograniczone możliwości wyjazdu zagranicznych, w związku z tym szuka takich, i to wszyscy potwierdzają, że bardzo atrakcyjne są dzisiaj takie krótkie przejazdy, czyli nie ma długich, jeżeli mówimy o polskiej, tutaj naszej nawet lokalnej turystyce, to obiekty hotelowe sygnalizują, że jest mniej rezerwacji takich na dłuższe terminy, ale są rezerwacje takie ad hoc, krótkoterminowe. To jest związane właśnie z tym, że ludzie społeczeństwo chce wypoczywać, natomiast te możliwości i planowania i finansowania tych pobytów są ograniczone w jakimś zakresie. W związku z tym no, zmienia się jakby struktura tych przyjazdów. To dla branży jest jakimś tam kłopotem i utrudnieniem, bo trzeba się do tego dostosować, ale nie zmienia to faktu, że no, ludzie, społeczeństwo się przyzwyczaiło do odpoczywania, do korzystania z wolnego czasu. Raczej dzisiaj tendencją jest to, żeby spędzać czas aktywnie, a nie w domu przed telewizorem. W związku z tym jest duże zainteresowanie takimi weekendowymi wyjazdami, gdzie po prostu w domu już dzisiaj nikt nie siedzi, w domu nikt już nie albo rzadko kto robi niedzielne obiady. Te obiady dzisiaj przeniosły się do restauracji, że obserwujemy, zwłaszcza młode pokolenie, czasami widzimy, że nawet nie ma kuchni albo nie używa kuchni w swoim mieszkaniu, bo tę konsumpcję uskutecznia na mieście, na zewnątrz, więc zmieniają się też nasze przyzwyczajenia i to skutkuje tym, że branża z tego kryzysu covidowego ma szansę wyjść obronną ręką.
A jak właśnie z inwestorami z zagranicy, patrząc właśnie po tym okresie pandemicznym, no i pandemiczno-wojennym, kiedy się baliśmy, że będą nas omijać szerokim łukiem?
Inwestorzy zagraniczni pojawiają się i to są nawet inwestorzy wielkości firm globalnych. Tak więc zainteresowanie Pomorzem i Kujawsko-Pomorskim, bo także tam strefa operuje, jest widoczne. I tutaj się pojawiają tacy inwestorzy. Wszyscy słyszymy i wiemy o tym, że bardzo takim modnym krajem w tej chwili, albo często wymienianym krajem z inwestycjami w Polsce jest Korea Południowa. Więc jakby tutaj rzeczywiście widzimy zainteresowanie firm koreańskich rynkiem polskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim. A wracając jeszcze na chwilę do tej branży usługowo-turystycznej na Pomorzu, to z własnych obserwacji widzę, że i wierzę w to, że ta branża rzeczywiście w najbliższym sezonie letnim dźwignie się po pandemii. Oczywiście nie wszystkim się to uda, ale wiele firm z powrotem, szczególnie gastronomicznych, się otwiera, więc jakby ten trend jest widoczny i miejmy nadzieję, że tak się wydarzy. Zaś wracając jeszcze do inwestorów, no to tak jak powiedziałem kilka zdań wcześniej, przede wszystkim widzimy bardzo dużą aktywność polskich firm z polskim kapitałem, właśnie tych małych, średnich firm, które otwierają swoje nowe moce produkcyjne, budują nowe hale produkcyjne, kupują nowe linie technologiczne. I to są branże metalowe, ale takie właśnie wysokich technologii, bardzo wysokich precyzji, czyli gdzieś tam się pojawia jakby zapotrzebowanie na produkcję. Prawdopodobnie do sektora energetyki, bo to są podwykonawcy już na przykład offshore'u, który gdzieś tam się przygotowuje do tej dużej inwestycji, ale także z branży przetwórstwa spożywczego, także z branży opakowaniowej, więc jakby widzimy bardzo duży właśnie potencjał rozwojowy, tak jak powiedziałem, tych firm małych, średnich i mikro także.
No i też duży producent polski, producent znanych na świecie drzwi też jest w strefie. No jak już jesteśmy przy strefie, no to troszkę o tej strefie. Pomorska Strefa Ekonomiczna Specjalna, przypomnę, w ubiegłym rankingu FD Global Free Zones opublikowanym przez Financial Times znalazła się na 7. miejscu najlepszych stref na świecie, na 2. miejscu w Europie. No i właśnie jaki jest bilans pierwszych, 4 miesięcy tego roku, bo wiem, że nie zwalniają państwo tempa.
Nasi inwestorzy nie zwalniają tempa, to widzimy. Dalej utrzymujemy to pierwszą pozycję, gdy chodzi o wydane decyzje o wsparciu. Na chwilę obecną to jest już prawie 25 decyzji o wsparciu, czyli jest to, można powiedzieć, dość wysoki wskaźnik, gdy patrzeć na cały rok, dlatego że zawsze ta końcówka roku generuje takie decyzje inwestycyjne. I tak jak właśnie powiedziałem, są to firmy z sektora MŚP, to jest 70%. I ponad 80% z tych firm to są firmy z kapitałem polskim. I tutaj właśnie taka największa inwestycja na Pomorzu to jest właśnie rozwój firmy
Możemy powiedzieć Porta, bo mówimy o stoczniach, tak. To jest program ekonomiczny, także możemy wymieniać
tak,
nazwy.
To jest firma nasza z Wejherowa, Porta Drzwi, która kupuje aktywa firmy niedziałającej i tam rozszerzy swoją działalność w podstrefie żarnowieckiej, zatrudni kolejnych ponad 30 osób, więc i to jest ponad 100 milionów inwestycji, to jest rzeczywiście jedna z większych inwestycji w ostatnich miesiącach, z czego się bardzo cieszymy. Ale także tutaj proszę zwrócić uwagę, że strefa oprócz tych wydawania decyzji także prowadzi inne działalności związane na przykład ze wspieraniem szkolnictwa zawodowego i tutaj otwieramy filię Centrum Programowania Robotów Przemysłowych. Rozbudowujemy to w Gdańsku, budujemy we Wrocławku, w Grudziądzu i być może także wkrótce w Inowrocławiu, więc jakby staramy się także zabezpieczać właśnie ten rynek pracy tych pracowników, żeby byli dobrze wykwalifikowani, żeby byli atrakcją dla przedsiębiorców, gdy chodzi o zatrudnienie.
I żeby można było się przekwalifikowywać. A patrząc z punktu widzenia Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, na ile przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z tego, że działają w sąsiedztwie siódmej najlepszej strefy na świecie i czy zaczynają dostrzegać w niej miejsce dla siebie? To z kolei pytanie do pana Adama Protasiuka.
No może sobie nie zdają sprawy, że siódme miejsce na świecie strefa zajęła, czego gratuluję panu prezesowi i całej spółce. Natomiast na pewno strefa dzisiaj już jej funkcjonowanie jak gdyby wrosło w krajobraz działalności gospodarczej, bo rozpoznawalność strefy po latach jej funkcjonowania jest bardzo wysoka, więc ta świadomość przedsiębiorców w tym zakresie, że strefa istnieje i świadczy określoną pomoc i usługi, jest na pewno zauważalna. Możliwości korzystania z tych ulg podczas inwestycji i spełnieniu określonych warunków też nie są zbyt skomplikowane, w związku z tym jest taka zainteresowanie tą ofertą i takie poszukiwanie możliwości wykorzystania tych ulg, bo skoro inwestujemy i ponosimy jakiś ciężar i ryzyka związane z tą inwestycją, to każde wsparcie w tym zakresie jest wskazane, więc strefa i ta oferta strefy na pewno się wpisuje w krajobraz i wspiera te inwestycje, bo w dzisiejszych czasach widzimy, że część podmiotów jednak wyczekuje, zajął pozycję wyczekującą, natomiast część podmiotów aktywnie walczy na rynku poprzez inwestycje. Natomiast wracając jeszcze to, co ja zauważyłem, jeśli chodzi o inwestycje zagraniczne w Polsce, to mam wrażenie, że te duże koncerny dzisiaj obstawiają dwa scenariusze, czyli z jednej strony obstawiają scenariusz taki, że wojna za jakiś czas się skończy i inwestują w Polsce jako państwo przygraniczne, które będzie takim hubem odbudowy Ukrainy i część firm, nie patrząc, że tam toczy się wojna, jednak inwestuje w Polsce. Natomiast część firm niestety obstawia scenariusz odwrotny i po prostu albo się wstrzymuje z inwestycjami, albo wręcz, bo takie przypadki gdzieś też zaobserwowałem, wycofuje się z Polski ze względu na zagrożenie rozwoju tego konfliktu, więc jest ta w polityce globalnej jest ta niepewność co do rozstrzygnięcia ostatecznego wojny na Ukrainie, ale mam wrażenie, że jednak chyba większość obstawia, że ten problem się pozytywnie rozstrzygnie wcześniej czy później.
I tu musimy postawić, panie prezesie, kropkę, bo już krzyczą na mnie, że czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję panom i państwu. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Maciej Kazienko, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy i do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.